Szczęściem jest to, że tak długo żyją. Jest szczęściem to, że dzieci. Moja siostra na przykład straciła dwie córki. No, a ja mam trójkę dzieci, prawda, na szczęście zdrowie. Wielu moich kolegów i koleżanek zginęło w czasie powstania. Lwowianka, którą bardzo lubiłam, i proszę sobie wyobrazić, że mnie 15 minut uratowało. Ja byłam u nich, bo ja roznosiłam gazetki w czasie, byłam w redakcji pisma W Walce. Ja robiłam komunikaty radiowe, bo tam Niemcy nie pozwalali mieć Polakom radia w ogóle. Dlatego było szczęście, że ktoś miał radio i mogłam z tego radia tłumaczyć, prawda, te angielskie, francuskie i niemieckie różne komunikaty. Szczęściem jest to, że przeżyliśmy z mężem 50 lat, a braliśmy śluby i mówiliśmy, żeby razem umrzeć w czasie powstania.
Proszę Państwa, mamy wystawę zdjęć Szczecina. To są zdjęcia sentymentalne i dokumentalne. Możemy podziwiać, jaki Szczecin był. Przywitajmy Panią Krystynę jeszcze raz gorącymi oklaskami.
Dlaczego się zajęłam fotografią? Bo przecież jestem filologiem francuskim i na początku uczyłam języka francuskiego. To znaczy w 1946 roku już uczyłam, jak zrobiłam magisterkę i od razu mnie tutaj zrobiono lektorem na Wyższej Szkole Inżynierskiej i muszę powiedzieć, że moi studenci byli często starsi ode mnie, no bo przez te 5 lat nie kontynuowali, bo nie mogli, bo byli w obozach niemieckich i tak dalej, studiów, prawda? A ja miałam to szczęście, że w Warszawie też byłam na tajnym uniwersytecie. I pamiętam, że kiedyś jeden student spadł i chrapnął mocno, a drugi jego kolega mówi: pani profesor, niech pani mu wybaczy, ale on ma żonę i dwójkę dzieci, to nie może spać w nocy. Ale z moim tym synem najpierw chodziłam do Bilińskiego. Na 5 lipca miał zakład fotograficzny i żeby mi Włodka fotografował. I robiłam mu za dużo uwag i on powiedział: kup sobie pani aparat, rób sama, ja pani wywołam. I poszedł z moim mężem i kupili mi aparat, praktykę dobrą. No i rzeczywiście wtedy on dał portrety zrobione przeze mnie, a przez niego wywoływane, Włodka, 5 sztuk jako studium dziecka na ogólnopolską wystawę. W Szczecinie była ta ogólnopolska wystawa. No to powiedziałam: to trudno, to teraz się muszę uczyć fotografii. I zaczęłam wykupywać książki w antykwariatach o fotografii, proszę sobie wyobrazić, niemieckie, bo nie było polskie. No bo to były jeszcze lata 40, prawda? Szczecinem interesowałam się już wcześniej jako harcerka. No i myśmy w Poznaniu to zawsze myśleliśmy o tym, jakie ziemie powinny na zachodzie do Polski należeć. Poznaniacy uważali wtedy, że granica na zachodzie powinna tak wyglądać jak teraz, po II wojnie. Otóż mój mąż przyjechał razem z panem Zarembą. Mąż był dużo wcześniej, no ale ja urodziłam dziecko, prawda, Włodzimierza. Dopiero z tym 3,5-miesięcznym przyjechałam.
Noć w koszyku na bieliznę je.
Tak, tak. I to na początku października. I w takim koszyku pieszo, i to nie było wiadomo, kiedy pojedzie pociąg w ogóle. Moja matka to tam była dobrze zaznajomiona z różnymi poznaniakami, prawda, i dowiedziała się, że w tym dniu ma być pociąg do Szczecina. Jak tak zagwizdał pociąg, że zaraz ruszy, przez okno wkładałam syna i sama wchodziłam przez okno. Nawet karmiłam na stojąco. Tak dużo ludzi jechało do Szczecina, strasznie. Wszędzie jeden obok drugiego stał, nie było miejsca, żeby usiąść.
Audycja archiwalna Polskiego Radia Szczecin.
Na ulicach pojawiają się pierwsze polskie afisze.
Polacy, nasz wysiłek, nasza praca i trudy nie poszły na marne. Szczecin jest polski. Szczecin, sobota, 7 lipca 1945 roku. Podpisał inżynier Piotr Zaremba, prezydent miasta Szczecina.
Gasną ostatnie dywersyjne pożary.
Ale stan bezpieczeństwa nadal bardzo zły.
Po mieście kręci się mnóstwo maruderów, własowców i SS-manów w cywilnych ubraniach. Wspomina prezydent Szczecina Piotr Zaremba.
Granica jeszcze nie została obsadzona. Te ataki trwały na pociągi idące do Szczecina. Istotna, można powiedzieć, przepychanka z Niemcami o te zachodnie i północne przedmieścia. Po 5 lipca ta rzecz się urwała. Niemniej jednak w Szczecinie panował głód, absolutny brak jedzenia, absolutny brak światła, wody. Wszystko trzeba to przywracać od początku. Bilans otwarcia był bardzo trudny. Natomiast była jedna pewność, że te ekipy, które przychodziły do Szczecina, repatriantów, osadników i z zachodu, i wschodu, i z Zabugu, i z środku Polski, te ekipy dziwnym jakimś intuicyjnym trafem wiedziały, że to będą na stałe. I dlatego integracja społeczna w ludności szczecińskiej przyszła szybciej, aniżeli uporządkowanie kwestii gospodarczych, żywnościowych, a nawet powiedziałem politycznych.
Ach, Szczecinie, Szczecinie, ja mym sercem, mym całym pragnę kochać Cię mocno i gorąco i szczerze, lecz Twe masło jest zjelczale, zjelczale i Twe jajka nieświeże.
Ja przyjechałam z moją matką razem. Mąż nam dał rysunek, tylko plan i rysunek, jak mamy iść i pieszo szłyśmy z Turzyna, z dworca, aż na ulicę Polonii Zagranicznej, tam gdzie mój mąż miał kancelarię. Ponieważ miałam aparat już jeden fotograficzny wygrany w szkole, jeszcze mam go tutaj. Już zaczęłam mojego syna fotografować, ale na tle ruin, bo wszędzie były ruiny. Jak potem z drugim dzieckiem chodziłam, z wózkiem i z dwójką dzieci, to też wszędzie ruiny były jeszcze, bo Szczecin został odbudowywany dopiero w połowie lat 50. Wcześniej nie było wiadomo. Nawet ja pamiętam to, że w lecie zawoziłam na wiosnę zimowe rzeczy do Poznania, dlatego że nie wiadomo było, czy Szczecin zostanie polski. I w 46 roku dostałam magisterkę na Poznańskim Uniwersytecie. Jako pracę to wzięłam Maupassanta. I tak polubiłam to, że od razu zaczęłam tłumaczyć. 5 książek jego przetłumaczyłam, ale ten pierwszy egzemplarz, który zrobiłam w 49 roku, to było wtedy, kiedy aresztowano nas, UB nas aresztowało, mojego męża trzymało 3 miesiące tam na Małopolskiej. Mnie wzięli też, ale już miałam dwójkę dzieci, bo jeszcze drugie dziecko, Leszek, się urodził i oni musieli się zajmować dziećmi. No i Włodek kazał im bajki opowiadać tym ubistom. Z uwagi właśnie na te dzieci. To mnie wypuścili, tylko cały czas mnie obserwowali.
Jaki podali powód?
Podali powód. Najpierw, że to jest sprawa Robino, że jesteśmy szpiegami, a myśmy w ogóle go nie znali, tego Robino, ani mój mąż, ani ja.
Fragment audycji archiwalnej Polskiego Radia Szczecin. Wspomina mecenas Roman Łyczewek.
Zarzuca mi się działalność szpiegowską na rzecz Francji. Zatrzymany zostałem po jakimś wykładzie, który miałem w polskiej IMCE, która wtedy działała. Drzwi otworzyli mi już funkcjonariusze UB. W domu było ich, zdaje się, 7. Przeglądali cały dom. W szczególności kłopoty mieli ze sprawdzaniem biblioteki i temu nie dali rady. No i potem celem wyjaśnienia zabrali mnie na Małopolską, no i wyjaśniali przez szereg miesięcy.
Ja dochodziłam do męża też raz w tygodniu, można było, wie pani co, można było podać jedną cebulę i dwie paczki papierosów tylko. Mąż nie palił papierosów zupełnie, a ja wybrałam takie dwie różne firmy i proszę sobie wyobrazić, że jak mąż wrócił, po 3 miesiącach, to pytał się, słuchaj, czy był u ciebie ten więzień, którego ja poprosiłem, żebyś ty właśnie te paczki 2 kupiła, bo to będzie oznaczało, że ta jedna firma to, że ty jesteś wolna, a nie w więzieniu i że ten nasz drugi synek jest zdrowy, bo on bardzo chorował. No i okazuje się, że ja akurat wybrałam te 2 paczki papierosów, nie wiedząc o tym, prawda, bo ten człowiek nie przyszedł do mnie, bał się, prawda. Dlatego mąż był spokojny, że ja jestem wolna, prawda, i że...
Dostał informację mimo woli.
Tak, tak, jakiś fluid, taki fluid jakiś. I właśnie wtedy wyszła ta moja książka o Maupassancie pierwsza, Prawdziwa miłość, dałam taki tytuł. Proszę sobie wyobrazić, że ja dowiedziałam się, kto nas aresztował. Musiałam podpisać, widziałam, że on się podpisał, Michał Rubin. No i wobec tego poszłam do Urzędu Miasta i poprosiłam o adres pana Michała Rubina. I dano mi adres, proszę sobie wyobrazić. I dopiero po tym wypadku utajniono wszystkich ubistów, o czym się dowiedziałam od znajomego, który pracował w Urzędzie Miasta. Dopiero właśnie po tym, jak ja się do tego... Ja zabrałam tę książeczkę moją, prawda, Maupassanta i tego synka. Pamiętam, że miał portret Stalina taki duży, że od podłogi do sufitu. A on miał rewolwer w ręce. Dałam mu książeczkę, tę właśnie Maupassanta, pierwszą moją. Powiedziałam mu, ma pan jeszcze jeden dowód mojego szpiegostwa na rzecz Francji. A on powiedział, że pani jest sprytna, to my wszyscy wiemy, ale że tak bezczelna, to nie przypuszczam.
Życiorys naszej wspaniałej pionierki, pierwszego fotografa powojennego Szczecina, jest państwu doskonale znany. Teraz będziemy mieli przyjemność ogromną obejrzeć film z udziałem pani Krystyny, nakręcony przez Stowarzyszenie Kamera.
Krzysiek Kuźnicki. Pani Krystyna jest w jakiś sposób naszą koleżanką. Pracujemy w filmie w ogóle z bohaterem na relacji, jeżeli kogoś nie polubię, czy nie polubimy. To jest trudne, bo później jakby ta relacja polega na tym, że jak film się skończył, to ten film dalej trwa, bo najtrudniejszym, najsmutniejszym momentem dla filmowca to jest premiera filmu. Z tego materiału, co nakręciliśmy, to już moglibyśmy zrobić serial w Poznaniu. Zrobiliśmy sobie wycieczkę sentymentalną po Poznaniu, po jej miejscu, gdzie chodziła do sióstr. Byliśmy w tej szkole, uczennice, nagle otoczyły ją, bo ona znalazła siebie na takiej starej fotografii tam z lat 20. w warkoczach. Ja po prostu na te zdjęcia patrzyli jak na jakieś takie przedmiot muzeum trochę. Patrzyły tak na nią, na te zdjęcie, na nią i na te zdjęcie. Że oni mają do czynienia tutaj jakby z żywą historią ich szkoły. Okazało się, tak pomyślałem sobie, czy ktoś jeszcze żyje z jej klasy. No tak, oczywiście, bo na koniec wycieczki w Poznaniu pojechał się do jej koleżanki z klasy, która właśnie mówi, że konia kupiła. To chyba taki rocznik jest, ta zawziętość życiowa, że mimo wszystko, że przeżyć wojnę, powstanie, te wszystkie trudne czasy, to ona nie poddała się jednak, nie? Bo dużo robi. Jak robiliśmy film, to ważna była na pewno jej fotografia i pionierstwo, ale jak chciałbym zobaczyć, jakim jest człowiekiem. Nie? A to najtrudniej jest, żeby ten ktoś mógł się otworzyć.
W szkole miałam bardzo dobrą nauczycielkę. Ja chodziłam do sióstr Urszulanek i od pierwszej gimnazjalnej to właściwie miałam te 9-10 lat. Jak zaczęłam się uczyć francuskiego i muszę powiedzieć, że już gdy miałam 14 lat, udzielałam korepetycji i ja z tych moich korepetycji sobie odłożyłam, pamiętam, 600 zł wtedy na podróż pierwszą do Paryża. Wybuchła wojna, niestety.
Laura Hołowacz, osoba, która zaprzyjaźniła się z panią Krystyną Łuczywek dość późno.
Późno, bo na starej rzeźni dzięki Ani Wiśniewskiej, Krzysztofowi Kuźnickiemu spotykaliśmy się u mnie w mieszkaniu i właśnie oni mi zaczęli opowiadać bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy, kręcili film. Też pamiętam, że z mężem kiedyś, jak była wystawa pani Krystyny Łuczywek, też nas urzekła. No jest to niezwykła osoba. Nie wiem dlaczego, ale jest na swój sposób taka bliska, taka ważna. No ja mogę siedzieć i słuchać jej i nawet jeżeli już znam tę historię, zawsze bardzo się wzruszam.
Te zdjęcia jakie robią na tobie wrażenie?
No niesamowite, bo po prostu też nasze pokolenia już nie pamiętają takiego Szczecina na szczęście. To cudowne, że robiła te zdjęcia, ona tak naprawdę robiła zdjęcia, tak jak opowiada, swoich dzieci na tle tych ruin. Widać, że lubiła i Wał Chrobrego, i okolice Zamku Książąt Pomorskich, i parki, bo po tych okolicach często spacerowała. I dzięki temu utrwaliła te ogromne zniszczenia powojenne. Jak oglądałam te zdjęcia, to tak sobie myślę, jak my daleko przez te 70 ponad lat poszliśmy do przodu, jak bardzo się zmieniło miasto, to może niemożliwe, że ten Szczecin aż tak wyglądał. To była to jedna wielka ruina wtedy, ale było już tam życie.
Audycja archiwalna Polskiego Radia Szczecin.
W końcu sierpnia mieszka w Szczecinie już 16 417 Polaków. We wrześniu rozwija działalność spółdzielnia wydawnicza Polskie Pismo i Książka. Wspomina Czesław Piskorski.
Mnie Szczecin interesował już w latach moich młodzieńczych i szkolnych. To też gdy znalazłem się w wyniku różnych sytuacji wojennych w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i spotkałem tam znajomych, którzy planowali, że po wojnie utworzą placówkę kulturalno-wydawniczą, tak ażeby pana Tadeusza można było wydać za 1 złoty, namówiłem ich, ażebyśmy wszyscy całą grupą po wyzwoleniu powędrowali do Szczecina. Pamiętam, że wieźliśmy ze sobą do Szczecina pierwsze polskie czcionki. Nieprawdopodobnie ciężkie, bo przecież to ołów, ale i z drugiej strony nieprawdopodobnie nas to radowało. W naszej grupie znajdowali się dziennikarze, drukarze, ekonomiści. Pierwszym naszym takim ważniejszym osiągnięciem to było wydanie serii pocztówek o Szczecinie. Niewielka seria, ale została przyjęta entuzjastycznie. Drugim ważnym posunięciem wydanie planu miasta Szczecina. Trzecia nasza taki nasz ważny punkt to było wydanie pierwszego numeru Pioniera Szczecińskiego.
Piskorski Czesław to był taki wielki miłośnik Pomorza Zachodniego i on mnie zabierał ciągle ze sobą i pisał foldery takie turystyczne, drukował i książki. I z moimi zdjęciami, zawsze z moimi zdjęciami. On po mnie przyjeżdżał i zabierał samochodem, a pamiętam nawet, że kiedyś zadzwonił do mnie, niech pani szybko fotografuje stare miasto w Szczecinie, dlatego że odbudowują, bo tam taki hotel zaczęto budować już też. Także dzięki niemu mam bardzo dużo zdjęć właśnie zniszczonego Szczecina, bo na początku nie odbudowywano, bo nie było wiadomo, czy na pewno zostanie polskim. Muszę pani zobaczyć. Jakie mam te... Szczecinianie dawnych lat też tam, prawda, są.
O, Jerzy Wolszczan, pan Szyrocki.
A to jest Szuman. Tutaj to mój sąsiad. Nawet miał napisać coś o mnie i zapytał cię, bo chciał napisać coś i chyba nie zdążył o mnie i zapytał się mojej matki, bo musi wiedzieć, kiedy ja się urodziłam, o której godzinie.
Chciał postawić
horoskop, tak? Dzięki niemu wiem, że się o drugiej w nocy urodziłam. A to jest jego matka, Szumanowa. W 61 roku zrobiłam, co?
62 jest tutaj.
Drugi, tak.
Majdański. Tak. Arcybiskup Majdański. Cóż za piękne zdjęcie. Cóż to za mężczyzna taki
mój
przystojny.
Mąż, na dole w gabinecie. Kiedyś fotografowałam przez samochód, jadąc, zatrzymując się dla pieszych, to fotografowałam tych przechodzących ludzi pieszych. 30 lat temu. I taką wystawę zrobiłam. Proszę bardzo, niech pani sobie obejrzy te kronikę. Lubię te zdjęcia moich dzieci, to swoją drogą. Więcej fotografowałam Ewę. To dzieci zrobiły dla mnie prezent. Tu są jak malutkie, też 3.
Przepiękne jest to zdjęcie.
Tak. W każdym razie Ewa się zainteresowała najbardziej fotografią i jest artystą fotografikiem, a Leszek też się interesował fotografią, ale lubi też fotografować. No rzeczywiście, Szczecin to jest piękne miasto pod względem ilości zieleni. To nie ma drugiego takiego w Polsce.
Gdy wykochaną dziewczynę swą miłością winiesz, gdy z uczucia dasz wszystko, co piękne. Tak wiosennie Szczecinem w radość samą popłyniesz i odnajdziesz zgubioną piosenkę. Zieleń tu, zieleń tam otworzyła ramiona od trawników do bram. I skąpani w zieleni całą gamą od cieni, ja i ty w naszą radość idziemy sam na sam.
Chciałam zapytać o tę rodzinę, jak już pojawił się syn Włodek, potem Leszek i potem córka Ewa.
Tak.
Pani Krystyna, czy to prawda, że jak nie chcieliście, żeby dzieci was rozumiały, to mówiliście po francusku między sobą?
A tak, to możliwe jest, tak. To jest możliwe, że mówiliśmy. Nawet muszę powiedzieć, że wyrażaliśmy swoje uczucia po ślubie po francusku. To muszę powiedzieć, że tak. Rzeczywiście, na przykład pamiętam, że taka piosenka była, czy powiedzenie Bez un peu abat-jour, nous serons mieux, nous serons mieux. Bez un peu abat-jour, nous serons mieux.
Co to znaczy?
Spuść troszeczkę niżej tę lampę i będzie nam przyjemniej.
Telefon.
Żebym różne... Halo? To co? A możesz troszeczkę później? Ten drugi syn dzwoni. Leszek. A Leszek się najlepiej nauczył francuskiego, proszę sobie wyobrazić. Dlatego, że ja go właśnie nie uczyłam. Bo on był taki konkretny, nie lubił bajek. Zupełnie. I jak nie miał pisać na przykład jakąś taką klasówkę na temat wiosny, to on sięgał do encyklopedii, co to jest wiosna. Mówię, to jemu nie warto dawać języka francuskiego. A on był zazdrosny, że uczy się Ewa i Włodek. Tak, ale Leszek, właśnie dlatego, że jego nie uczyłam i nie posyłałam na francuski, to przyszedł do mnie i zapytał się, czy mam trochę wolnego czasu. A ja mówię, co, skarpetki ci się podarły? A on mówi, nie, ja się chcę francuskiego uczyć. I nauczył się najlepiej. Mówi bardzo dobrze. Po francusku.
Najstarszy syn jest prawnikiem. Wnukowie chyba też poszli w ten...
Jego dwie córki są adwokatami też.
Włodzimierz Łuczywek. Muszę powiedzieć, że nie sposób wszystkich zdjęć własnej matki znać, bo ona ma ich ze 100 tysięcy. To już nawet moja żona mówi, że ma też kilkudziesięciotysięczne archiwum fotograficzne. To samo siostra. Więc jeżeli coś widzę, jakieś nowe... czy zbiór, czy katalog, czy uformowane jakiś zbiór zdjęć, to zawsze znajduję jakieś takie, które mi przypominają moje czasy dziecinne, gdzieś tam szkolne. Rozpoznaję te miejsca, które no 90% ludzi na sali nie może rozpoznać, bo albo z trudnością rozpoznaje, dlatego że Szczecin się zmienił. Bardzo się zmienił, szczęśliwie na szczęście. Się zmienia. Mam nadzieję, że koło Starej Rzeźni powstaną następne obiekty. Od czegoś trzeba zacząć. Jak ona mówi, że się ode mnie zaczęło, no to widocznie się zaczęło ode mnie, ale potem, gdyby nie miała zainteresowań, gdyby nie Piskorskich, gdyby nie miała własnych zainteresowań, gdyby nie chciała czymś zaistnieć i zaimponować ojcu, jak myślę, bo to było przede wszystkim na najistotniejsze.
Rywalizowali trochę ze sobą?
Zawsze, zawsze, zawsze. Że w tej rodzinie, mówię, wszyscy z sobą rywalizowali. No na przykład, kiedy mówili, żebyśmy my nie rozumieli, to rodzice mówili po francusku. No to już ja zacząłem rozumieć. Mając tam 6 czy 7 lat, mówiłem po francusku, więc rozumiałem. To zaczęli mówić po niemiecku. No ale mój brat zaczął rozumieć. A potem myśmy z bratem mówili po angielsku, żeby oni nie za bardzo rozumieli. Także zawsze w tej rodzinie było takie trochę, no takie, powiedzmy, nie napięcie, tylko rywalizacja. Rywalizacja to była zawsze.
To rodzina ambitnych ludzi.
No i dobrze. Żartobliwie bym powiedział, że jest egocentryczką. Nie jest na pewno egoistką, bo jest bardzo, bardzo życzliwa i miła. Ale to jest zrozumiałe, bo tylko ludzie, którzy bardzo twardo prą do przodu, chcą coś zrobić, prawda? I ona to robi kilkadziesiąt, no już prawie 100 lat. To tylko wtedy się sukcesy uzyskuje. To jest zupełnie normalne. Zresztą taki sam był mój ojciec i tego samego wymagał od nas. Wręcz miał taką teorię rozwoju pokoleń. I mówił tak, że w każdym następnym pokoleniu, jeżeli nie będzie wybitnych członków tej rodziny, to znaczy, że ta rodzina zamiera, że nie jest wartościowa po prostu. Tak, taka była nasza rodzina, taka trochę trudna. Jesteśmy zwarci, ale jednocześnie bardzo wymagający w stosunku do wszystkich.
No tyle jest ważnych rzeczy, na przykład to, że miałam wspaniałego męża. No przecież to jest wielkie szczęście. To wielkie szczęście, prawda, bo taki prawy człowiek, a przy tym bardzo przystojny był.
No. Obydwoje państwa, jak oglądam te zdjęcia, to jak z filmu.
No, więc to jest szczęście miałam, prawda? No, myśmy się poznali właściwie, jak rodzice grali w karty. Spotykaliśmy się jako dzieci. I pamiętam, że jeżeli mnie zabierali na te gry w karty rodzice i zostawili u mojego przyszłego męża, prawda, który ja miałam wtedy pewnie 7 lat, To on wystawiał mi taki stołek, który po poznańsku mówi się ryczka, to wystawiał na korytarz i bajki mi dawał, żebym ja się czym zajęła, bo on równocześnie interesował się i Dmowskim, i Piłsudskim. Widziałam takie portrety miał u siebie i czytał książki historyczne. Nie chciał się ze mną bawić, prawda? I mnie na korytarz wystawiał wtedy. A potem już nie widywaliśmy się.
Kiedy się spotkaliście znowu?
Potem byłam po maturze i udzielałam korepetycji. I wtedy ten 39 rok karnawał, to zabrała mnie taka, która też udzielała korepetycji i miała swojego chłopca narzeczonego i mówi, że mam z nimi iść na bal. I tam mnie oni poznali z moim mężem. On mnie wyciągał na wiosłować. Wie pani, te randki wyglądały inaczej zupełnie, bo ja mieszkałam na parterze i on tylko na parapecie okno zostawiał mi takie zaproszenie. Na przykład, żeby do kina pójść, nie wchodził nigdy do środka. Także dopiero bliżej poznaliśmy się w Warszawie.
W tych trudnych bardzo czasach.
No tak, w czasie wojny. W 43 roku znalazłam się w Warszawie. Ja nie wiedziałam, że Romek żyje, prawda, jak on nie wiedział, że ja żyję, bo on był w Śródmieściu, a ja byłam na Starym Mieście. Ale ze Starego Miasta zostałam ewakuowana jako żołnierz Armii Krajowej. Jak ja kanałem wyszłam do Śródmieścia, bo już Stare Miasto zostało panowane przez Niemców. Kilku kolegów tam było, którzy na nas czekali i ten jeden mówi, twój Romek żyje. No i dlatego postanowiliśmy razem umierać. Dosłownie razem umierać, bo my myśleliśmy, że w czasie powstania zginiemy, prawda? I 7 września wzięliśmy ślub. Noc poślubną spędziłam na barykadzie, dostałam rozkaz. No a potem to spotkaliśmy się na Marszałkowskiej i tam nam żołnierzom, tym niektórym właśnie dano możliwość nocowania. Nie wiedzieli, myśmy się nie zdradzali, bo to rzecz prywatna, że jesteśmy małżeństwem, prawda, wobec innych. Ale niektórzy, koledzy jednak powiedzieli, że trzeba nam ułatwić to, żebyśmy byli blisko siebie, nocowali. No i wypili zdrowie. Tak, i pamiętam, że zaśpiewali, więc pijmy zdrowie oficerowie na naszą cześć i dali nam miejsce na korytarzyku przy ubikacji.
Tu jest taki wpis pani. Fotografia wypełnia mi życie. Fotografuję dlatego, że chcę utrwalić piękno natury i otaczającą mnie rzeczywistość, ale i dlatego, by zatrzymać czas, który mija i już nie wróci. Ma pani władzę nad czasem przez te swoje zdjęcia.
A to jest tam w Paryżu. Gdybym miała opuścić Szczecin, to bym pojechała do Paryża. I mogę być przewodnikiem po Paryżu, prawda? Tyle.
Ludzie mówią, że Szczecin to taki Paryż północy. Czy pani widzi te podobieństwa?
No muszę powiedzieć, że lubię te dwa miasta razem, ale to nie jest to samo. Nie. Czy ja jestem właściwie poznanianką, bo przecież tam się urodziłam, do szkoły chodziłam i nawet zaczęłam studiować. Czy jestem warszawianką, bo tak ciągle o powstaniu opowiadam. Czy szczecinianką? Ja mówię, no szczecinianką, przecież jak ja tu mieszkam tyle lat, 70 lat teraz, prawda, przeszło. No to jestem szczecinianką.
I to jest to szczęśliwe miejsce.
Tak, no tak, no muszę powiedzieć, że tak.